Mówimy o świętości. I mówimy o tym, powiedziałem, że świętość to nie coś teoretycznego, abstrakcyjnego, czego byśmy nie mogli zdefiniować, określić. Świętość to nasze codzienne, praktyczne życie. Może się uśmiechniecie, ale tam, gdzie mieszkam, to jest teren, na którym 100 lat temu zrodził się ruch zielonoświątkowy zwany Stanowczy Chrześcijanie. To jest też bardzo ciekawy ruch, bardzo ciekawe doświadczenie. Właśnie w maju, 23 maja w Cieszynie, w hali sportowej odbędzie się rocznica stulecia powstania Stanowczych Chrześcijan. Wyłonili się oni z kościoła luterańskiego na skutek przeżyć zielonoświątkowych. Otóż, że powiem słów kilka, bo chcę do czegoś nawiązać. Stało się to w ten sposób, iż w kościele luterańskim, a więc ewangelickim, w jednej miejscowości znalazło się parę kobiet, którym nie wystarczała tylko liturgia kościelna. W związku z tym postanowiły te starsze kobiety podczas pasienia krów spotykać się i modlić. No i pasąc krowy, czy też przy innej okazji, spotykały się, modliły się, pościły. I niespodziewanie te starsze osoby pasące krowy zaczęły przeżywać chrzest Duchem Świętym. One nawet nie wiedziały, co to jest, bo wtedy jeszcze nauka zielonoświątkowa o chrzcie Duchem Świętym nie była tak rozpowszechniona jak dziś. Mówiły językami, a nie wiedziały, co to jest. No i ten ruch zaczął się poszerzać, coraz więcej ludzi się nawracało i w końcu Kościół Ewangelicki postawił im ultimatum. Albo się wyrzekniecie wszystkiego, coście przeżyli, albo was z Kościoła usuniemy. No i oni wtedy podjęli decyzję, że będą stanowczy w swoich przeżyciach, że się nie wycofają z tego, co przeżyli. No i w związku z tym ich wyrzucono z Kościoła i oni się zarejestrowali w roku 1910 jako ruch dla stanowczego chrześcijaństwa. Jest to najstarszy ruch zielonoświątkowy na ziemiach polskich. Wkrótce powstały liczne zbory, między innymi zbór w Ustroniu, w Bielsku Białej, potem w Cieszynie, w czeskim Cieszynie, polskim Cieszynie, w Dolnym Żukowie, w Suchej. W każdym razie tych zborów powstało tam dość sporo, w Wiśle, w jednej Wiśle, w drugiej Wiśle. Ale cechą charakterystyczną tego ruchu dla stanowczych chrześcijan było dokładanie starań, dbanie o świętość życia. Tam starsi zborów, wtedy się nie nazywali pastorami, tylko przełożonymi, dbali, bardzo duży nacisk kładli na świętość życia. Czasem nawet zdawałoby się, skrajnie to pojmowali. No bo wyobraźcie sobie, tu pastor coś wspomniał o porządku, więc ja nawiążę do tego. Wyobraźcie sobie, że przełożeni zborów, starsi zborów wtedy, na wiosnę załóżmy, odwiedzali domy. Po co? Żeby zobaczyć, jak są ogródki uprawiane. A po cóż to? No bo jeśli ogródek był nieuporządkowany, no to jakie to świadectwo mówili? Jeśli wierzący mieszka w domu, to na zewnątrz powinno być także widoczne. Tak oni to pojmowali. A więc nawet po ogródkach uważali, że można poznać, czy ktoś prowadzi życie uświęcone, czy nie. Jeśli ktoś zaniedbywał swój ogródek, zarastał ten ogródek chwastami, no to mówili, bracie, siostro, opamiętaj się. Musisz uporządkować swój ogródek, bo to świadczy źle o tobie. Jakie wydajesz świadectwo przez ten swój ogródek? Mówiło się tam także, takie było powiedzenie, że jeżeli się ktoś naprawdę nawrócił, to nawet krowa i koń poznały, że on się nawrócił. Wiecie po czym? No bo nie bili koni, nie przeklinali, nie bili krów, nie przeklinali, a więc i zwierzęta to poznawały. Świętość jest czymś więc bardzo praktycznym. To nie jest coś, o czym mówimy, nie wiemy, o czym mówimy. To jest coś bardzo praktycznego. To są nasze relacje na co dzień. To jest nasze odnoszenie się jedni do drugich. To jest nasze sobą bycie. To jest coś bardzo, absolutnie bardzo, bardzo praktycznego. A dotyczy to zwłaszcza rodzin, dotyczy to zwłaszcza małżeństw. Muszę powiedzieć tak, że taki był przypadek, autentyczny przypadek. Tam w naszych stronach był taki autentyczny przypadek. Pomyślcie, jakby to było w waszym zborze. Nawrócił się pewien człowiek, alkoholik, meliniarz, jakbyśmy powiedzieli. Całe życie to jedna wielka melina. Gdzieś tam w górach wysoko mieszkał. Ale trafił na nabożeństwo i Bóg go dotknął. I on się nawrócił. Nawrócił się szczerze i autentycznie. Ale on w ogóle nic nie rozumiał. W ogóle nie pojmował, na czym polega chrześcijańskie życie, bo on całe życie od dziecka pił. I przyszedł kiedyś do pastora zboru, to jest fakt autentyczny. Przyszedł kiedyś do pastora zboru, nie powiem jakiego, bo nie chcę rzucać cienia na ten zbór, wymyślcie o swoim zborze. Przyszedł do pastora zboru i mówi, bracie przełożony, skieruj mnie do jakiegoś małżeństwa. A pastor przełożony pyta, ale po co? No bo ja nigdy się nie wychowywałem w chrześcijańskiej rodzinie. Ja nie wiem, jak się mam odnosić do mojej żony. Ja nie wiem, jak się mam odnosić do moich dzieci. Ja nie wiem, jak prowadzić dom. Skieruj mnie do jakiegoś domu na miesiąc. Ja za wszystko zapłacę. Ja chcę się tylko przypatrywać, jak się żona odnosi do męża, a mąż do żony, a dzieci do rodziców, a rodzice do dzieci. Skieruj mnie do jakiegoś domu, ja za wszystko zapłacę. Pastor mówi, przeżyłem szok. Powiedziałem, przyjdź jutro, ja się zastanowię, do którego domu cię skierować. I mówi, przyszedłem do domu, siadłem i zastanawiam się, gdzie go skierować. No, do tego domu go nie poślę, bo tam żona strzela jak karabin maszynowy. Zanim cokolwiek pomyśli, to już wszystko powie. Do tego domu go nie poślę, bo tam mąż, no, ma twardą rękę. Do tego domu nie, bo tam dzieci są z kolei takie. I zbór 200-osobowy. Na następny dzień przychodzi ten człowiek i pyta, no, bracie, do którego domu mnie skierujesz? I mówi, bezradnie rozłożyłem ręce i powiedziałem, no przykro mi, ale nie mam w zborze takiej rodziny, do której mógłbym cię posłać na praktykę. Tak wygląda bardzo często sytuacja. No nie wiem, jakby wasz pastor, ja się tak zastanawiam, co ja bym zrobił, gdyby do mnie ktoś taki przyszedł, no nawet do siebie za bardzo bym go nie chciał też brać, bo to też różnie bywa. No gdzie ja bym go posłał? A więc widzicie, że to życie codzienne jest obrazem naszej świętości. Bardzo łatwo jest mówić o świętości. Bardzo łatwo jest stawiać poprzeczki wysoko, ale jakżeż inaczej wygląda to w praktyce. A świętość, nasza świętość to coś bardzo praktycznego. Twoja, bracie, świętość przejawia się w twoim odnoszeniu się do twojej żony, do twoich dzieci, także do twoich współpracowników, twoje relacje w pracy, w domu. A zatem to jest coś bardzo, bardzo, bardzo praktycznego. Ja muszę wam powiedzieć, że takie oto miałem zdarzenie, które pokazuje, jak ważne jest, abyśmy zajęli prawdziwie chrześcijańską, świętą postawę. Zanim przeszedłem na etat kościoła, to pracowałem przez 10 lat w jednym zakładzie pracy. Pracowałem w pewnym zakładzie pracy. No i tak powoli, powoli awansowałem, aż wreszcie zostałem kierownikiem działu. Miałem nad sobą dyrektora, ale ten dyrektor w pewnym momencie coś się na mnie uwziął. Nie wiem, czy wy też mieliście takich przełożonych, którzy się na was uwzięli, czy nie, ale ja miałem takiego. Uwziął się na mnie i co chwilę mi tam dokuczał i dokuczał. I jak to wyglądało? On mi coś tam powiedział, a ponieważ ja sobie też tam w kaszę pluć nie pozwoliłem, odpowiadałem. I tak dochodziło bardzo często między nami do takich no, dość trudnych momentów. Czułem się z tym bardzo źle. Naprawdę czułem się z tym bardzo źle. Wracałem do domu i klękałem i mi się przypominało, jak ja z tym moim bosem, dyrektorem rozmawiałem. I czułem oskarżenie w moim sumieniu. Tak nie powinieneś. Ale to nie ja jestem winien, on jest winien. Czułem oskarżenia. To mi się wszystko przypominało. No i w końcu nie miałem wyjścia i zacząłem się modlić. Panie, zabierz tego dyrektora. Przenieś go gdzie chcesz, nawet na wyższe stanowisko do zjednoczenia, tylko zabierz go z tego zakładu pracy. Bo ten dyrektor stawał się dla mnie coraz bardziej przykry. Coraz bardziej przykry. No i jak się spodziewacie, do czego doszło? A doszło do tego, że Bóg mnie wysłuchał. Przychodzę jednego dnia do pracy, przychodzimy, dyrektor zwołuje kadrę kierowniczą, ja także byłem w tym gronie i mówisz, szanowne koleżanki, szanowni koledzy, muszę wam coś powiedzieć, dostałem awans do zjednoczenia. A ja tam gdzieś pod stołem zacieram ręce z radości. Bóg mnie wysłuchał, aleluja, Bóg mnie wysłuchał, aleluja. No, teraz pewnie będzie już lepiej. Przyszedł nowy dyrektor. Ale już po miesiącu stwierdziłem, że jest 10 razy gorszy niż tamten, który odszedł. Żałowałem, że się modliłem, żeby on odszedł, bo ten był gorszy. Ten mi to dopiero dokuczał. Z tym się dopiero nie mogłem porozumieć. Ciągle dochodziło między nami do napięć. W niedzielę wygłaszałem kazanie, a w poniedziałek się napinałem z dyrektorem. W środę wygłaszałem kazanie, a w czwartek znowu dochodziło do napięcia między mną a dyrektorem. Znowu i znowu, ale ja już wiedziałem, co zrobić. Znowu zacząłem się modlić. Panie Boże, ja już dłużej z nim wytrzymać nie mogę. Ja, święty człowiek, muszę znosić takiego człowieka, który mi dokucza, przez którego spać nie mogę i tak dalej, i tak dalej. Uskarżałem się przed Bogiem, jak tylko mogłem. Siebie uważałem za niewinnego, za świętego, a ten człowiek to jest dopiero niedobry człowiek. Panie, zabierz go. Albo go zmień, albo go zabierz, albo go zmień. Jednego dnia, kiedy już miałem prawie wszystkiego dość, miałem już zamiar nawet się zwalniać z tego zakładu pracy, jeszcze raz się modliłem, nagle Pan do mnie przemówił. Ja nie mam żadnej możliwości oddziaływać na tego człowieka. Ale ja chcę oddziaływać na ciebie. To ty musisz przeżyć złamanie. To ty musisz doprowadzić swoje życie do porządku. To nie on jest winien. To ty jesteś winien. To pycha w tobie sprawia, że nie potrafisz okazać świętości życia. To ty jesteś winien. Kłóciłem się z Panem. Panie, ja? Przecież on mi dokucza. Ale ty nie pokazujesz świadectwa swojego życia. No i co? Powiedziałem, Panie, skoro tak, to mi wybacz. Panie, weź moje życie w swoje ręce i kształtuj je tak, abym był naczyniem użytecznym. To było gdzieś w sobotę czy w niedzielę, a w poniedziałek już idę ze strachem do pracy, bo wiem, że znowu będzie narada kierownicza i znowu dojdzie do napięcia. Ale uprzedziłem dyrektora. Zanim zwołał naradę, ja wchodzę do jego gabinetu i mówię, panie dyrektorze, czy mógłbym na moment? Proszę bardzo, kolego Chydzik. Panie dyrektorze, ja chciałbym Pana bardzo serdecznie przeprosić. Ale za co? No, że ja wierzący człowiek, co to znaczy Pan wierzący człowiek? I wtedy złożyłem mu świadectwo. Powiedziałem, kim byłem, a kim jestem. I wiem, że Bóg ode mnie oczekuje czegoś więcej, niż ja prezentowałem to Panu. Że Bóg ode mnie oczekuje świętości i pokory. Za mój stosunek, za mój nieokiełzany język, za niewłaściwą moją postawę wobec Pana serdecznie, serdecznie przepraszam. To się już nigdy więcej nie powtórzy. Dyrektor nie wiedział, co zrobić. Stał naprzeciwko mnie i patrzył na mnie. W końcu podchodzi do mnie i mówi, ależ kolego Chydzik, to są normalne relacje. Ja mówię, dla Pana to mogą być normalne, ale dla mnie to są nienormalne relacje. Ja wiem, co mówi Biblia, że muszę być podległy władzy. Że muszę być uległy władzy. I jeszcze raz go przeprosiłem. Wyobraźcie sobie, on wtedy otwiera drzwi do sekretariatu i mówi, pani tam sekretarko, proszę przynieść tutaj dwie kawy dla mnie i dla kolegi Chydzika. Usiedliśmy, wypiliśmy kawę. Od tego dnia byliśmy wzorowymi przyjaciółmi. Od tego dnia. Ale to ze mnie musiało wyjść świadectwo. To ja musiałem wydać świadectwo. A więc świętość to nie jest coś, jeszcze raz powiadam, abstrakcyjnego. To jest ten nasz ogródek wyplewiony. To jest to są te nasze relacje na co dzień z ludźmi. Bo można mówić pięknie, mieć usta pełne frazesów o świętości, ale można być takim, że jeśli się komuś, jeśli ktoś mi na nagniotek nadepnie, to lepiej, żeby uciekał. Świętość to coś, co ma różne formy. I myśmy się przed przerwą zatrzymali na jakby początku drogi. Na początku drogi. Bo tak jak powiedziałem, życie rodzinne, życie małżeńskie, to jest to miejsce, gdzie najczęściej doświadczana jest nasza świętość. My nie grzeszymy w zborze. Tu staramy się mieć wszyscy jakby maski na twarzach. Ja już chyba wam kiedyś opowiadałem o maskach. Że gdy przychodzimy do zboru, to ubieramy maski świętości. Ale gdy wchodzimy do domu, zdejmujemy te maski. A właśnie tam, w naszych domach, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach wychodzi na jaw nasze przemienienie, nasze przekształtowanie, nasza świętość. Na ile zostaliśmy przemienieni. A to wszystko zaczyna się gdzieś w tym początkowym etapie, jakim jest narzeczeństwo. Kochani, jeśli źle zaczniemy na początku, no spróbujmy zapiąć tę marynarkę tak oto. Choćbyście teraz cuda robili, nie poprawicie, bośmy źle zapięli na początku. Czy nie tak? Jeśli zapniemy marynarkę na początku dobrze, to wszystkie następne zapięcia właściwie się układają. Jeśli źle postąpimy w naszym początkowym etapie, jakim jest narzeczeństwo, to potem ten chaos wnosimy do małżeństwa. To potem to idzie z nami do małżeństwa. To potem tam, że to potem tam skutkuje. Dlatego też od jakiegoś czasu w swoim i nie tylko w swoim zborze kładę duży nacisk na to, aby młodzi ludzie wiedzieli, że z bagażem narzeczeństwa wchodzą do małżeństwa, a z bagażem narzeczeństwa wchodzą potem do rodziny. Nie da się już pewnych rzeczy potem naprawić. Nie da się uspokoić sumienia, jeśli się w narzeczeństwie w sposób niewłaściwy postępowało. Dlatego zależy mi na tym, żeby nasze zbory składały się z uświęconych rodzin, świętych rodzin, które korzeniami sięgają do świętego narzeczeństwa, które za daleko nie zachodziło. Pytałem pastora i cieszę się z jego potwierdzenia. Ale ja znam zbory, gdzie dziewczyny zachodzą za mąż, nie mając mężów. To się zdarzyło, to się zdarza. I w zborach. że dziewczyna, młoda dziewczyna i to ze świeckim chłopcem, jedna, druga, pastor się uskarża przede mną i mówi, słuchaj bracie, co to zrobić? Co robić? Jak powstrzymać tę zgniliznę? Bo już dwie dziewczyny są w poważnym stanie z świeckimi chłopcami. Ci chłopcy, kiedy się zorientowali, że zaszły za mąż, że zaszły w ciążę, odwrócili się i poszli, a ona pozostaje. I potem, no cóż robić z takim przypadkiem? Dziecko skrzywdzone. Trzeba by mu pomóc w jakiś sposób, usłużyć, a tu trzeba wyłączać. No bo co zrobić? To nie może być pozostawione bez konsekwencji. Bo będzie obciążać zbór, trzeba to odciąć od zboru, ale z drugiej strony, no szkoda, skrzywdzone przez chłopca i jeszcze teraz zbór odcina, no bo nie ma innego wyjścia. Czasem pastorzy, starsi są stawiani w bardzo trudnych sytuacjach, bo chciałoby się płakać z takim dzieckiem, 17-18-latką, która zaszła w ciążę, nie mając, bez ślubu, nie będąc w związku małżeńskim. Chciałoby się jej pomóc nawet, bo widzi się, jak cierpi ta dziewczyna, jak cierpi to dziecko, które przyszło na świat niewinne. No ale też nie można pozostawić tego przypadku bez jakiegoś odcięcia od zboru, bo to obciąża z kolei cały zbór. I dlatego zacząłem ten temat od narzeczeństwa. Chcę się modlić nawet w którymś momencie o was, chłopcy, o was, dziewczyny. Abyście podjęły przed Panem decyzję, że będziecie postępować zgodnie z Bożym Słowem. Żebyście prosiły Pana, by zabezpieczył wasze życie. Jaki szok przeżyłem w ubiegłym roku, w czerwcu, myśmy też mieli tydzień postu i modlitwy i podczas jednego wieczoru modliliśmy się o chłopców i o dziewczynki, aby nie zawierały przyjaźni w kręgach świeckich, ale aby zawierały przyjaźnie w kręgach wierzących ludzi, a więc wśród wierzących. I w pewnym momencie jeden z chłopców modli się bardzo gorliwie. Panie, daj, aby nasze narzeczeństwa były czystymi, żebyśmy Ci nie przynosili wstydu, żebyśmy się nie posuwali za daleko. A zatem są i młodzi ludzie, którzy myślą bardzo poważnie, myślą o świętości swojego życia. W związku z tym trzeba zacząć mądrze od samego początku, a potem skutki tego przechodzą dalej i dalej. Powiedziałem przed przerwą, że mamy uciekać przed współżyciem, przed wszeteczeństwem pozamałżeńskim, ale także przedmałżeńskim. Bo czy to jest współżycie przed małżeństwem, czy współżycie z obcym, z kimś poza małżeństwem, jest to nazwane wszeteczeństwem. I zdumiewająca jest rzecz w Biblii. Wyobraźcie sobie, to zdumiewa mnie, że w zasadzie nie ma w Biblii poza jednym przykładem innego przykładu, z którego by wynikało, że komuś proponowano wszeteczeństwo, a on uciekł od tego wszeteczeństwa. Tak jak pisze Paweł. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. A więc wszeteczeństwo to jest coś, co nas goni, co się nas czepia, przed czym musimy uciekać. I muszę wam powiedzieć, że to nie dotyczy tylko ani młodych ludzi, ani w średnim wieku ludzi. To dotyczy nawet starszych, z siwymi głowami. Przed tym trzeba uciekać, bo to jak wściekły pies pędzi za człowiekiem. I zdumiewający jest fakt, że w Biblii nie ma zbyt wielu przykładów, żeby ktoś uciekał przed wszeteczeństwem. Raczej więcej jest przykładów, że ludzie wpadali we wszeteczeństwo. Jeśli, na ile ja znam Biblię, to znam tylko jeden przypadek, gdy człowiek uciekał przed wszeteczeństwem. Czy wy już kojarzycie, kogo mam na myśli? Józefa. Tak, Józefa, który znalazł się na dworze Potyfara. I wtedy żona Potyfara chciała go zwabić do swojego łoża. A Józef uciekł od niej. Uciekł od niej. I jak myślicie, spotkał się z pochwałą za swój czyn? Czy jego postawa została zauważona? Czy jego postawa spotkała się z aplauzem, z oklaskami? Czy ktokolwiek powiedział, no dobrze ten człowiek postąpił? Nie, nie. Okazuje się, że świat go potraktował ohydnie za tę jego postawę. A więc wyśmiał go, do więzienia go wsadził. Józef poniósł konsekwencje, tego stanu. Ktoś, kto ucieka przed wszeteczeństwem, nie może się spodziewać, że za to będzie pochwalony. Że koleżanki, koledzy na przerwie go za to pochwalą, że dąży do zachowania czystości. Że na korytarzu będą cię otaczać koleżanki, koledzy i będą cię podziwiać za to, że chcesz zachować swoją świętość i niewinność dla przyszłego męża albo dla przyszłej żony. Nie! Nie spodziewaj się tego. Będą się z ciebie naśmiewać, popychać, nazywać od różnych. Ale zawsze wtedy przypomnij sobie Józefa. On na wiele lat wylądował w więzieniu za to, że nie poszedł na kompromis z grzechem. Nie wolno takich rzeczy robić, chociaż grzech nie poszedł na kompromis z grzechem, ale zachował świętość i czystość. A zatem pamiętajcie o tym. Dzisiaj świat nie stawia za wzorzec kobiety czystej, mężczyzny czystego. Nie, nie, świat stawia dzisiaj za wzór takich, którzy po 6 razy się żenili i po 6 razy się rozwodzili. Z nimi się prowadzi wywiady, ich się stawia jako wzorzec. Nie muszę przecież w tej chwili służyć nazwiskami takich aktorów, takich piosenkarzy. Z takich ludzi czyni się bohaterów. Natomiast ci, którzy zachowali świętość, to są w pogardzie i potępieniu. Ale myśmy się zdecydowali na to, aby być świętymi, bo Bóg nasz jest jaki? Święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A zatem nie mamy zbyt wielu takich przykładów, jeden jedyny, co by oznaczało, że niewielu ludzi zrezygnowało z wszeteczeństwa. Raczej poszli w tamtą stronę. Zawiedli. Przyjrzyjmy się teraz niektórym skutkom braku przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości. Niech może to zadziała na nas jak terapia szokowa. Przede wszystkim niezachowanie wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej powoduje utratę niewinności. Taka osoba przestaje być niewinna. I tak jak powiedziałem w Starym Testamencie, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, czytamy, że takie osoby w Izraelu kamionowano. To znaczy, że Bóg był bardzo zdecydowany, surowy. Może powiedzielibyśmy nawet dzisiaj za surowy. Ale widocznie Bóg wiedział, dlaczego tak robi. Skoro w Starym Testamencie za współżycie przedmałżeńskie kamionowano, to czy myślicie, że Bóg dzisiaj tak lekko do tego podchodzi? Wystarczy powiedzieć, Panie Boże, przebacz mi, już sprawa załatwiona? Spłycamy. Bardzo często spłycamy, gdy mówimy o naszych relacjach z Bogiem. I w tym momencie należałoby sobie zadać pytanie. I ja je zadam. Czy chciałbyś, aby twoja przyszła żona współżyła z kimś przed ślubem z tobą? Nikt z nas pewnie sobie takiej sytuacji nie wyobraża. Nie chciejmy, nie wolno więc dopuszczać do tego, aby wykorzystać powiedzmy sobie dziewczynę tylko po to, żeby ją wykorzystać. Czy chciałabyś, aby robił to twój przyszły mąż? Odrzucamy takie możliwości. Skoro odrzucamy, gdy myślimy o sobie, nie róbmy tego innym. Nie miejmy takich pragnień wobec innych. A więc utrata niewinności. Po drugie, współżycie przedmałżeńskie powoduje poczucie winy i gniew. Tego rodzaju praktyka z reguły pociąga za sobą poczucie winy, która często przechodzi w znienawidzenie partnera, który do tego doprowadził. Nawet jeśli dojdzie do małżeństwa, to ta żona, małżonka, czuć będzie do swojego męża przez całe życie żal, że do tego doprowadził. I do siebie także, że uległa. Znamy w Biblii przykład, który daje nam, który mówi o tym. Proszę, otwórzcie drugą księgę Samuelową. Drugą księgę Samuelową. 13 rozdział. I spójrzcie, jak się to ma do tego, o czym mówimy. Druga księga Samuelowa, 13 rozdział. Wiersz pierwszy do drugiego na razie czytajmy. Po tych wydarzeniach stała się taka rzecz. Absalom, syn Dawida, miał siostrę nader piękną imieniem Tamar, w której zakochał się Amnon, syn Dawida. Amnon tak się trapił, że aż zachorował z powodu Tamar, swojej siostry. Była ona dziewicą i Amnonowi się wydawało rzeczą niemożliwą, aby coś u niej skórać. No i ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, co, do czego doszło. A teraz spójrzcie od 11 wiersza. A gdy mu podawała, a więc zwabił ją do swojego pokoju, a gdy mu podawała jedzenie, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej: chodź do mnie i oddaj mi się, moja siostro. Ona go bardzo prosiła, aby tego nie robił, aby jej nie zhańbił i tak dalej, ale na nic to się zdało, wymusił na niej. Ale czy pamiętacie, co się potem obróciło to jego pożądanie do jego siostry Tamar? Pamiętacie, w co się obróciło? W nienawiść. Potem znienawidził ją, zhańbił ją, a potem ją znienawidził. Do tego stopnia, że no, kazał ją wyrzucić, zhańbił i znienawidził. Nie sobie krzywdę zrobił, choć on także poniósł konsekwencje. Zrobił krzywdę tej dziewczynie, bo czytamy, że do końca życia pozostało na niej piętno tego zhańbienia. Mieszkała na samotności, już nigdy nie wyszła za mąż, pozostała do samotności. Jak straszliwą wyrządził jej krzywdę. Jak straszliwą wyrządził jej krzywdę. A zatem tego rodzaju praktyki przedmałżeńskie powodują poczucie winy, a potem najczęściej obracają się w gniew przeciwko tej osobie, z którą doszło do kontaktu. Po trzecie, niechciana ciąża, a nawet aborcja. Czy ktoś z nas chciałby być nieślubnym dzieckiem? Wszyscy chcemy mieć ojca, wszyscy chcemy mieć matkę. A bardzo często to właśnie te relacje, za daleko posunięte, przekroczone granice, kończą się nieślubnym dzieckiem. Tak jak powiedziałem, no i w zborach, przykro mi to powiedzieć, z bólem serca to mówię, bo mówię tu w tym momencie o Kościele, o ciele pańskim, mówię o braciach i siostrach. Mówię o wierzących rodzinach, w których rodzice wychowywali tę dziewczynę jak mogli. Starali się zabezpieczyć jej wszystko, co mogli. Nie spodziewali się, że w pewnym momencie tak się to stanie. A tak się stało. I teraz wyobrażam sobie, jak będzie reagować to dziecko, które będzie rosło, które będzie prowadzone do zboru, bo prawdopodobnie będzie prowadzone do zboru, które będzie słyszało, jak ma wyglądać świętość życia, na czym polega świętość życia. I w pewnym momencie to dziecko stanie przed matką i zapyta: mamo, a jak wyglądała twoja świętość? A jak wyglądała twoja świętość, gdy ja zostałem poczęty? Nie wiem, jak te dziewczyny odpowiedzą. Nie wiem, jak te matki wtedy odpowiedzą. To wszystko trzeba brać pod uwagę. To wszystko trzeba brać pod uwagę. Dalej, wymuszone małżeństwo. Nikt nie chce wychodzić z musu za mąż, ani nikt się nie chce żenić z musu. Chcemy, aby nasze małżeństwa zawierane były z miłości, aby miłość była powodem zawierania związku małżeńskiego. A jakżeż czasem jest inaczej. Żenią się, ponieważ nie można już dłużej wytrzymać, bo nie można już dłużej zwlekać, ponieważ panna młoda w welonie się nie zmieści. W sukni ślubnej się nie zmieści. To jest wymuszone. Ja nie znam takiego wymuszonego małżeństwa, aby było szczęśliwym małżeństwem. Najczęściej to są nieszczęśliwe małżeństwa. Dlatego, drogie siostry, młodzi ludzie, drodzy bracia, pamiętajcie o sztywnych ramach, których przekraczać nie można. Zranieni rodzice, już wspomniałem przed chwilą. Nie wyobrażam sobie. Bogu jestem wdzięczny, że Bóg zachował moje dzieci, bo nie wyobrażam sobie, ile bólu by mi sprawiły córki, albo ile by mi bólu sprawił syn, gdyby takie nieszczęście się wydarzyło z moimi dziećmi. Nie wyobrażam sobie. Myślę, że wy, rodzice, też sobie tego nie wyobrażacie. Dlatego módlcie się o wasze nastolatki, o waszych nastolatków. Dlatego róbcie wszystko, co w waszych możliwościach, aby ich ustrzec przed tym. Żeby nie były zranione wasze uczucia, emocje, serca na skutek tego, co mogłoby się wydarzyć. Poza tym musimy, kochani młodzi ludzie, pamiętać, że nasze ciała tak de facto nie należą do nas. Nie możemy więc nimi dowolnie dysponować. Co Biblia mówi, do kogo nasze ciała należą? Nasze ciała należą do Boga. Biblia mówi, że nasze ciała należą do Boga. I my nie możemy naszymi ciałami dysponować i, tak jak pisze Paweł, oddawać je do dyspozycji wszetecznicy albo wszetecznika. Nie możemy, ponieważ nasze ciała nie należą do nas. A poza tym na koniec już, rozważając tragiczne konsekwencje przekroczenia granicy, trzeba także pamiętać, że współżycie przedmałżeńskie i pozamałżeńskie także, wiecie, do czego może doprowadzić? Może doprowadzić do naszego otwarcia się na duchy nieczyste. I zdarzało się, i brałem udział w tego rodzaju modlitwach, że ludzie opętani, gdy byli wyzwalani, okazywało się, że duch nieczysty wszedł w nich wtedy, kiedy współżyli, kiedy nie panowali nad swoimi ciałami, kiedy swoje ciała oddawali wszeteczeństwu. Tu możemy poszerzyć. Dzisiaj dysponujemy internetem. Internet to dobry przyrząd, to dobre urządzenie. Ja sam z niego korzystam. To ułatwia nam pracę, ułatwia mi służbę. Ja w jednej chwili mogę wysłać 30 ileś tam listów. To jest coś, co ułatwia pracę. Ale wystarczy przekroczyć pewne granice. Wystarczy się zapomnieć na moment. Kliknąć nie tam, gdzie trzeba. Nie tam, gdzie trzeba wejść. A już nasze oczy sycone są pożądliwością. Nie tak dawno, będąc w Niemczech w jednym ze zborów, usługiwałem na temat niebezpieczeństwa internetu I po nabożeństwie podeszła do mnie pewna osoba, siostra okazuje się, i mówi: bracie, ja już z moim mężem nie współżyję od co najmniej roku czasu i nasze małżeństwo w zasadzie jest w rozkładzie. Pytam, a co się stało, że się zaniedbujecie nawzajem wbrew temu, co mówi Boże Słowo? Ona odpowiada: bo mój mąż, zanim przyjdzie do łóżka, to najpierw idzie na sesję do komputera i do godziny 12, pierwszej pływa po komputerze, oglądając różne nieczystości i tak dalej, i tak dalej. I potem, kiedy przychodzi do łóżka, już więcej mu niczego nie potrzeba. I w ten sposób nasze małżeństwo stacza się ku rozpadowi. Ja potrzebuję męża, z tym jeszcze młodą kobietą. A on się nasyci tymi obrazami z komputera i potem już nie ma na nic ochoty. A więc to także może stanowić ten niebezpieczny moment, że moce demoniczne poprzez ekran, moce nieczystości poprzez ekran, poprzez to, co oglądamy, wchodzą do ludzkiego wnętrza. A chcę także zauważyć, że demony nieczystości najtrudniej wychodzą z człowieka. Łatwiej wychodzą inne demony niż demony nieczystości. I znane mi są przypadki, że kiedy demony zamieszkują zbiorowo ludzi, to na samym dnie gdzieś tam człowieka zawsze wsadowi się demon nieczystości. Inne wychodzą, a on pozostaje. I trudno jest go usunąć z wnętrza człowieka. A zatem musimy i o tym pamiętać. Musimy i to brać pod uwagę. Co więc powinni zrobić narzeczeni, którzy są w narzeczeństwie? Co więc powinni zrobić narzeczeni, którzy widzą, że już dłużej nie mogą zachować wstrzemięźliwości? Apostoł Paweł wyraźnie zaleca: niech wstępują w związek małżeński. Jeszcze raz powiadam, jeśli nie masz poważnych zamiarów, nie flirtuj. Jeśli nie masz poważnych zamiarów, nie posuwaj się za daleko. Bądź z innymi razem w gromadzie. Nie staraj się ściągać ku sobie kogoś. Bo jeśli ściągniesz ku sobie kogoś za blisko, to wtedy będzie trudniej zapanować nad pożądliwościami. I w pewnym momencie możesz nad nimi nie zapanować. Możecie nad nimi nie zapanować. I co wtedy, jeśli nie macie poważnych zamiarów? Co wtedy? W związku z tym twórzmy gromady młodych ludzi. Bądźmy razem, zapoznawajmy się, bądźmy razem. Ale pamiętajmy, że wszystko ma swoje granice. Nie posuwajmy się za daleko, bo celem narzeczeństwa w zasadzie jest małżeństwo. Jeśli nie masz zamiaru zawierać małżeństwa, to nie wdawaj się w narzeczeństwo. Jeśli już idziesz w narzeczeństwo, to pamiętaj, że w pewnym momencie musisz się zdecydować na małżeństwo. I w zasadzie w Izraelu było tak, że narzeczeństwo nie mogło trwać dłużej niż rok czasu. Więc po roku czasu musiała zapaść decyzja. To znaczy, jeśli było narzeczeństwo, to oni nie mieli prawa się z sobą schodzić. Pamiętacie o takim narzeczeństwie Józefa i Marii? Oni byli narzeczeństwem, ale oni nie mieszkali razem. Oni nie byli razem. On mieszkał w swoim domu, ona mieszkała w swoim domu. On mieszkał przy swoich rodzicach, ona mieszkała przy swoich rodzicach. Dopiero po roku czasu, a więc najdłużej to mogło trwać rok czasu. Po roku czasu albo wcześniej pan młody czy pani młoda w towarzystwie dróżek mogła być przyprowadzona do pana młodego. Odbywało się wesele, odbywały się zaślubiny, wesele. I dopiero wtedy mogli zamieszkać razem. ale nie mogło to trwać dłużej niż rok czasu. Ja muszę powiedzieć, że staram się tego samego przestrzegać w swoim zborze. Jeśli widzę, że dwoje młodych ludzi zbliża się ku sobie, wołam ich do siebie i pytam, co z wami? Macie poważne zamiary, czy tylko flirtowanie? Jeśli flirtowanie, od dzisiaj nie chcę was widzieć razem. Jeśli macie poważne zamiary, pamiętajcie, nie może to trwać dłużej niż rok czasu. Módlcie się, proście Pana, proście rodziców, zachowajcie czystość, zachowajcie świętość, a po roku czasu chcę was widzieć na ślubnym kobiercu. Musimy postawić jakieś granice. Musimy pilnować porządku, bo w przeciwnym wypadku upodobnimy się do modły tego świata. A przecież my jesteśmy ludem wybranym, narodem świętym. I w zasadzie dzisiaj ten pierwszy cykl na tym bym zakończył. Jutro przejdziemy do drugiego ważnego tematu. Jak dobierać partnera albo partnerkę? Co zrobić? Jak rozeznać, czy ta, czy tamta, czy ten, czy tamten ma być moim partnerem? Nie polecam, nie rekomenduję, a takie przypadki znałem, dzisiaj tylko wspomnę, jutro będę to zgłębiał, że niektórzy, żeby zwabić, czy zwrócić na siebie uwagę partnera, ubierają się jak przysłowiowe choinki bożonarodzeniowe. Upstrzone od stóp do głowy i myślą, że w ten sposób zwabią, zwrócą na siebie uwagę. Co mogę powiedzieć po latach moich doświadczeń? Że właśnie tego rodzaju dziewczyny najczęściej są odstawiane na bok. Owszem, chłopcy mogą się koło nich kręcić, ale żaden z nich nie wyobraża sobie, żeby ona mogła być moją żoną, moją matką moich dzieci. Najczęściej wybierają tę najskromniejszą, siedzącą gdzieś tam podczas kursu, podczas lotu na końcu. Natomiast tę, która się chce na siłę rzucić w oczy swoim strojem, swoim zachowaniem, pozostawiają na boku. Pamiętam, mam przed oczami pewną młodą dziewczynę. To były lata 70. Kiedy organizowałem kursy młodzieżowe. Przyjeżdżała na te kursy młodzieżowe młoda dziewczyna. Nie będę wymieniał miejscowości, bo moglibyście ją skojarzyć. Nazywała się Irena. I w pewnym momencie zauważyłem, że ona trochę utyka na nogę. Kiedyś poprosiłem ją o rozmowę duszpasterską i rozmawialiśmy. I pytam, Irena, zdaje mi się, że ty utykasz na nogę. Czy masz jakiś problem? Ona odpowiedziała, tak, mam problem, mam ślad po Hajnem Edinie. I w zasadzie mam ileś tam krótszą nogę, w związku z tym mam specjalną protezę. I tak popatrzyłem na nią i głupio pomyślałem, pewnie ty nigdy nie wyjdziesz za mąż. No bo kto by chciał się żenić z taką dziewczyną? Przyjeżdżają, jak powiedziałem, upstrzone, ubrane w atłasy, upstrzone, ubrane kolczyki na wszędzie, gdzie się da powiesić, a ta dziewczyna utykająca na nogę, skromnie, prosto ubrana. No kto by chciał taką dziewczynę? I na jednym kursie ci się poznali, słyszę, że już są małżeństwem. Na innym ci się poznali, słyszę, że już są małżeństwem. A ona pozostawała. Nikt jak gdyby się na nią nie popatrzył, nikt się na nią nie oglądał. Ale ni stąd, ni zowąd. Jednego dnia słyszę, że Irena wychodzi za mąż. Jak to się mogło stać? Irena wychodzi za mąż? Tak, wychodzi za mąż. Kto się chce zżenić z Ireną? Pytam. No wyobraź sobie, z dalekiego Chicago przyjechał wierzący człowiek na studia medyczne do Wrocławia. A, powiedziałem miejscowość niepotrzebnie. I zakochał się w Irenie. I ożenił się z Ireną. I wrócili do Chicago. I pojechali do Chicago. I potem miałem możliwość być w jej domu. ma piękny, duży dom, kochającego męża, który ma praktykę lekarską w Chicago, ma dzieci i żyją szczęśliwie. I wtedy myślałem, jak ja się bardzo pomyliłem, bo mi się wydawało, że ona nigdy nie wyjdzie za mąż. Ponieważ wydawało mi się, że ona nie jest atrakcyjna. Ale nawet jeśli nie była atrakcyjna, to Bóg widział jej serce. I Bóg postarał się dla niej o odpowiedniego partnera. Dlatego młode dziewczyny, nie róbcie niczego, żeby zwabić w swoją stronę przygodnego albo jakiegoś młodzieńca. Bądźcie naturalne. Pamiętajcie, ja też jestem mężczyzną. Mężczyźnie podoba się to, co skromne, a nie to, co wydmuchane. Nie sztuczność, ale to, co skromność. Młodzi ludzie, młodzi mężczyźni, pamiętajcie, te najskromniejsze są najlepszymi kandydatkami na żony, na matki. Bo jeśli będzie miała takie paznokcie, kto będzie ziemniaki obierał? A jeśli urodzi się dziecko, to zmieniając pieluchy podrapie wasze dziecko. Oglądajcie się za skromnością. Oglądajcie się za naturalnością, a nie sztucznością. A zatem świętość życia to coś bardzo praktycznego. To coś bardzo naturalnego. To jest to świadectwo naszej codzienności. Rozpoczyna się to gdzieś tam głęboko, głęboko w narzeczeństwie, a potem przechodzi do małżeństwa, o czym będziemy mówić jutro, a potem przechodzi to aż do zboru. No i cóż, ja zwykle, kiedy na ten temat mówię, poświęcam swoją modlitwę za tymi, do których mówiłem. A dzisiaj, jak zauważyliście, drogie matki, drodzy ojcowie, mówiłem do waszych dzieci. Może i wy z tego zaczerpnęliście jakąś lekcję. Może będziecie bardziej uczuleni. Może będziecie bardziej uczuleni na to, aby przypatrywać się postawom, zachowaniom waszych dzieci. I nawet jeśli czegoś chcą za bardzo, to im na wszystko nie będziecie pozwalać, mając na myśli ich przyszłe dobro, mając na myśli ich czystość. Że będziecie matki chciały, żeby wasze córki wniosły w posagu dla waszych zięciów swoją dziewiczość, czystość. Może będziecie chcieli ojcowie, żeby wasi synowie w przyszłości wniosły w posagu waszym synowom swoją czystość. Że nie roztrwonią swojej świętości na przygodnie spotkane dziewczyny. A zatem, że będziecie bardziej czuli w modlitwie i w waszym dbaniu o wasze dzieci. Że będziecie stwarzać im więcej okazji, żeby one lgnęły do was. A więc do was także mówiłem, drodzy ojcowie, drogie matki. Jeszcze jutro będę mówił do małżeństw. Do was, młodzi ludzie. Przede wszystkim do was, dziewczyny. Żyjcie w pokoju. Nie poddawajcie się stresowi, że zostaniecie w staropanieństwie. Gdyby nawet taka była wola Boża, to czy nie chcielibyście jej wypełnić? Czy nie chcielibyście jej wypełnić? Czy to rzeczywiście koniecznie każdy musi wyjść za mąż? Każda musi wyjść za mąż? Powiesz, ale ja nie mam do tego powołania. Jutro będę mówił, co w związku z tym robić? Jak do tego dochodzić, aby móc rozeznać, jaka jest wola Boża? A więc chcę się o was modlić. Chcę się o was, młodzi ludzie, modlić. Abyście nie byli frywolni, abyście nie byli lekkomyślni, abyście nie pozwolili sobie na flirtowanie i w ten sposób ranienie serc tych, od których prędzej czy później się odwrócicie. Niech Bóg nas przed tym zachowa. Nasza świętość nam na to nie pozwala. Nasza powaga, nasza odpowiedzialność nam na to nie pozwala. Cokolwiek robimy, mamy być odpowiedzialni za to, co robimy. Jeśli do kogokolwiek cokolwiek mówimy, mamy być odpowiedzialni za to, co mówimy. A zatem narzeczeństwo. Ten piękny okres, jakżeż piękny okres, można go przeżyć pięknie, ale można go także zdeptać, sponiewierać, zhańbić, zanieczyścić. I tym zanieczyszczeniem obciążyć się na całe życie. Bo nawet jeśli będziemy w małżeństwie, będą nam się tamte momenty przypominać z czasu narzeczeńskiego. Bo nawet jeśli będziemy z innym partnerem albo z inną partnerką, będzie się nam to przypominać, co się działo tam przed ślubem z innym partnerem albo z inną partnerką. Chcę więc się o was modlić, aby Bóg was zachował przy waszym staraniu, przy waszym dołożeniu starań, jak mówi Piotr, aby Bóg was zachował w czystości, abyście kiedyś mogły stanąć jako dziewice czyste przed swoimi przyszłymi małżonkami, a wy, drodzy bracia młodzi, abyście ofiarowali przyszłym waszym żonom czyste wasze ciała. Chcę się o to modlić, bo to jest świętość, bo to należy do świętości. Świętość to nie tylko stanie w kaplicy i modlenie się. Świętość to nie tylko czytanie Biblii, ale świętość to nasze codzienne, praktyczne życie. Ilu się ze mną zgadza? Dziękuję serdecznie. Może powstańmy. Hallelujah.